Najmłodsze państwo dwudziestolecia międzywojennego, kraj, który za wzór obrał sobie niebezpieczne inspiracje. Państwo, które wzięło udział w II wojnie światowej i to na samym jej początku, biorąc udział w ataku na Polskę. Główną bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Słowacja oraz jej burzliwe losy od momentu powstania po okres wybuchu wojny, sojusz z Hitlerem i ostateczny upadek. Zapraszam. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Letyshops. Jest to usługa, która pozwoli Wam odzyskać część pieniędzy, które wydaliście na zakupy w sieci sklepów polecanych przez Letyshops. Wśród wielu sklepów znajduje się na przykład popularne w Polsce Allegro, czy sklep ze sprzętem elektronicznym MediaMarkt. Serwis Letyshops działa na prostej zasadzie. Firma ta otrzymuje od sklepów online prowizję od każdego zakupu. Następnie od 50 do 70% tej prowizji oddaje swoim użytkownikom w postaci cashbacku. Środki te możecie wypłacić później na konto bankowe, PayPal lub przekazać dla walczącej Ukrainy. Aby skorzystać z cashbacku, należy zainstalować na komputerze wtyczkę do przeglądarki, wejść przez stronę Letyshops lub przez aplikację na telefon. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. Wszystko trwa dosłownie kilka sekund, dlatego warto skorzystać. A teraz czas już na materiał. Naszą historię zacznijmy od schyłku 1938 roku. W innym przypadku naprawdę trudno będzie ją zrozumieć. By mieć ogląd na całą sytuację, warto wrócić też do filmu o upadku Czechosłowacji, zwłaszcza części trzeciej. W mojej książce Ku wojnie również znajdziecie ten temat w nieco rozszerzonej wersji. A teraz zacznijmy od tego, jak to wszystko się zaczęło. Rozdział pierwszy. Powstanie państwa słowackiego. Po układzie monachijskim w Czechosłowacji na pierwszy plan wysunęła się autonomia Słowaków. Na czele autonomicznego rządu stanął katolicki duchowny Józef Tiso. To centralna postać dzisiejszego materiału. Tiso był działaczem Słowackiej Partii Ludowej, najpopularniejszego i mającego największe poparcie ugrupowania na Słowacji. Tiso na księdza został wyświęcony w 1910 roku, ale to nie sprawy duchowe absorbowały go najbardziej. Przez większość swojego życia nie mógł odpędzić się od polityki. W latach 20. startował w wyborach do czechosłowackiego parlamentu, pełnił też funkcję ministra zdrowia. Na początku lat 30. coraz śmielej wysuwał koncepcję autonomii dla Słowacji, choćby w postaci odrębnego parlamentu. Idea ta zaczęła się spełniać po układzie monachijskim, gdy Hitler przy akompaniamencie państw zachodnich ograbił Czechosłowację z Sudetów. W styczniu 1939 roku Tiso jawił się jeszcze jako wyważony separatysta. Z jednej strony chciał silnej autonomii Słowacji, z drugiej dbał o to, aby mieć wpływy również we władzach w Pradze. W tym okresie mawiał, że jest zwolennikiem orientacji proczechosłowackiej, ale, cytuję, musimy pokazać Czechom, że nie mogą robić z nami, co im się podoba. O wiele bardziej radykalny pod względem niepodległej Słowacji był inny działacz Partii Ludowej, Wojtek Tuka. To on w lutym 1939 roku został przyjęty przez Hitlera, który zgrabnie wykorzystywał niepodległościowe aspiracje Słowaków oraz animozje słowacko-węgierskie. Historyk Peter Lonerich pisał o specyficznej kalkulacji, jaką kanclerz Rzeszy praktykował w stosunku do Słowacji. Hitler porzucił swój pierwotny zamiar pozostawienia Słowacji Węgrom. Nazbyt bowiem kusząca była perspektywa, aby w osobie słowackiego premiera Tiso mieć lojalnego sojusznika, który, jeśli by wesprzeć go w dążeniach przeciwko Pradze i Budapesztowi, dałby się w razie potrzeby wykorzystać w dalszej niemieckiej ekspansji. Poza tym Hitler nie widział już powodu dla dalszego wspierania terytorialnych roszczeń Węgier, skoro w czasie kryzysu monachijskiego zachowały się one tak biernie. Führer napuszczał więc jednych na drugich, a Słowacy, nim zdali sobie sprawę, że czeską dominację zastępuje im niemiecka protekcja, było już za późno. Ale nie uprzedzajmy faktów. Jest luty 1939 roku. Hitler starał się dowiedzieć czegoś o zawiłych sporach między Czechami, Słowakami i Węgrami. Ma w tym ukryty cel. Dąży do ostatecznego zlikwidowania państwa czechosłowackiego, ale nie chce robić tego sam. Podczas rozmowy z Wojtechem Tuką, Hitler dawał do zrozumienia, że jest gotów wesprzeć niepodległość Słowacji, gdyż dostrzegł, jak bardzo silne są nastroje separatystyczne w Bratysławie. Tuka nie oponował, fascynował się III Rzeszą i faszyzmem już od dłuższego czasu. W jego wymarzonej, niepodległej Słowacji wiele rozwiązań z Niemiec czy Włoch znalazłoby zastosowanie. Tuka, choć miał już swoje lata, to cieszył się poważaniem oraz uznaniem radykałów z ruchu ludackiego. Był pierwszym politykiem, który pod koniec 1938 roku otwarcie zażądał niepodległości Słowacji. Nie autonomii, ale właśnie niepodległego państwa, oderwanego od Czechosłowacji. Niewykluczone, że to właśnie on zwrócił uwagę Berlina. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Tuka miał nawet zwracać się do Hitlera zwrotem Mein Führer, co miało być gestem wdzięczności za to, że kanclerz Niemiec jako pierwszy podniósł na arenie międzynarodowej sprawę niepodległej Słowacji. Tuka wychodził z założenia, że w razie niepodległościowego powstania na Słowacji Czesi od razu stłumią je siłą. Wsparcie Hitlera powstrzymałoby ostrą reakcję Pragi. Podczas dwukrotnych spotkań Hitlera z Tuką w lutym 1939 roku Führer wykalkulował, że wsparcie Bratysławy może być istotne przy rozbiciu państwa czechosłowackiego. Chciał wykorzystać naród słowacki jako dowód, że Czechosłowacja to państwo nietrwałe i sztuczne, pełne separatyzmów i mniejszości. Führer musiał teraz wybadać, kogo spośród słowackich polityków można pozyskać w taki sposób, aby zabezpieczyć interes Rzeszy. W tym celu Hitler nie mógł wysłać swojego najważniejszego dyplomaty, Joachima von Ribbentropa, gdyż wywołałoby to skandal międzynarodowy. Wysłał więc, bez specjalnego afiszowania, niższego rangą dyplomatę Edmunda Fiesenmayera. Miał on przeprowadzić szereg spotkań ze słowackimi separatystami i ocenić, który z nich najlepiej zabezpieczyłby interes Niemiec w tym kraju. Wojciech Tuka w oczach Fiesenmayera był za stary. Inny separatysta, Karol Sidor, wydawał się być niezdecydowany i zaniepokojony rosnącymi wpływami Niemiec na Słowacji. Był też zbyt przychylny Polakom. Najbardziej wyważony wydawał się być Józef Tiso i to jego Niemcy wyznaczą na przywódcę nowego państwa. Tiso wydawał się być chętny do współpracy z Niemcami zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej. Wydawał się też być zdolny do kompromisu. Być może Niemcy wyszli z założenia, że ulegał ich presji w odróżnieniu od innych polityków, którzy w oczach nazistów bali się własnego cienia, jeśli chodziło o konkrety. Na początku marca Słowacy chyba sami przestraszyli się koncepcji niepodległości. W końcu doszło do tego, że na posiedzeniu autonomicznego rządu Józef Tiso zapowiedział, że na razie spontaniczne i nieprzemyślane oderwanie się od Czechosłowacji nie wchodzi w grę, że zamiast rewolucji należy stosować powolną ewolucję tego procesu. Księdza Tiso popierali inni politycy Słowackiej Partii Ludowej i wydawało się, że problem został rozwiązany, ale Niemcy byli rozczarowani i niezadowoleni takim obrotem spraw. Zaczęli wywierać jeszcze większą presję, wysyłając do Bratysławy kolejnych dygnitarzy, którzy mieli wywierać naciski na polityków słowackich. Władze Czechosłowacji, obserwując całą sprawę, obawiały się, że Słowacja ulegnie Niemcom. Dlatego prezydent tego kraju, Emil Hacha, przystąpił do akcji, wydając niespodziewanie rozkaz aresztowania około 250 słowackich polityków, a Józefa Tiso odwołano ze stanowiska szefa autonomicznego rządu. Na Słowacji ogłoszono stan wyjątkowy. Wydawało się, że Czesi idą na noże z separatystami. Ale w Bratysławie nastąpiła fala protestów i wystąpień przeciwko rządowi w Pradze. Władze kraju nie dawały sobie rady z opanowaniem sytuacji. Ziemie słowackie pod nieobecność księdza Tiso zostały podporządkowane nieformalnej władzy Karola Sidora oraz bojówek Chlinkowej Gardy, czyli tzw. Gwardii Chlinki, organizacji paramilitarnej o profaszystowskich sympatiach. Co ciekawe, na ulicach Bratysławy pojawili się też studenci niemieccy, którzy wysunęli hasło przyłączenia ziem słowackich do terenów dawnej Austrii. Tej wojny nerwów Czesi nie wytrzymali i po 24-godzinnym areszcie wypuszczono zatrzymanych Słowaków na wolność. Niemcy uznali, że należy wywrzeć na Słowakach jeszcze większą presję. W tych trudnych dniach Karol Sidor, mający pod sobą rządy w Bratysławie, wydawał się być w potrzasku. Niemcy naciskali, by teraz ogłosił niepodległość Słowacji, ale ten nie chciał przyjmować jej od Niemców. Hitler uznał, że należy przycisnąć jeszcze bardziej. Stres Karola Sidora potęgował, gdy z okna zauważył po drugiej stronie Dunaju kilka niemieckich pojazdów opancerzonych, które w niewielkiej liczbie pojawiły się na granicy ze Słowacją. Po zwolnieniu słowackich przywódców sytuacja wydawała się nieco uspokajać, ale to tylko pozory. Hitler podjął już decyzję i nie miał zamiaru odpuścić. Słowacja miała wziąć udział w upadku Czechosłowacji, albo czekał ją konflikt z Niemcami i Węgrami. 11 i 12 marca w Bratysławie pojawili się kolejni wysłannicy Hitlera. Byli to dawni austriaccy naziści, Arthur Seyss Inquart, Wilhelm Kepler oraz kilku generałów. Otwarcie naciskali na Sidora, by ogłosił powstanie niepodległej Słowacji, a w razie czeskiego oporu Niemcy przyjdą mu z pomocą. W ten sposób państwo czechosłowackie upadnie. Ale Sidor wykazał się odwagą i stanowczo odmówił, czego Niemcy nigdy mu nie zapomnieli. Gdy Sidor robił Niemcom problemy, Hitler przypomniał sobie o księdzu Tiso. Wysłano do niego specjalną niemiecką delegację z prośbą o przyjazd do Berlina. Tiso się wahał, ale gdy zobaczył własnoręcznie podpisane zaproszenie od Hitlera, zgodził się na podróż do Niemiec. Tiso zjawił się w Berlinie 13 marca 1939 roku. Niemcy powitali go z honorami należnymi głowie państwa, co było grubą przesadą. W końcu szefem słowackiego rządu autonomicznego wciąż był Karol Sidor. W trakcie rozmowy Hitler w towarzystwie Joachima von Ribbentropa wywierał presję na księdza, dając do zrozumienia, że to jedyna szansa na niepodległość. Dla Słowacji nadszedł historyczny moment, jeśli będzie bezczynna, to połkną ją Węgry. Przekonywał księdza Hitler, dodając, że tylko Niemcy stoją po stronie Słowaków. Ale decyzję trzeba podjąć szybko, zanim los Czechosłowacji zostanie przesądzony i Niemcy rozbiją ten kraj. Führer zaznaczył, że decyzja w tej sprawie już zapadła. Hitler najwyraźniej myślał, że jest bardzo przekonujący, skoro nakazał księdzu Tiso, aby już w tej chwili wygłosił proklamację niepodległości Słowacji przez berlińskie radio. Tiso zachował przytomność umysłu i odmówił, twierdząc, że decyzja musi zapaść w Bratysławie, a nie w Berlinie. Był 14 marca 1939 roku. Tiso wrócił do Bratysławy. W pośpiechu zwołano parlament, ale nikt, nawet najbardziej radykalni separatyści, nie chcieli wyrywać się do złożenia wniosku pod głosowanie w sprawie niepodległości. Najpierw głos na posiedzeniu zabrał Józef Tiso. Zrelacjonował swoje spotkanie z Hitlerem, a następnie dodał, że albo niepodległość Słowacji zostanie przegłosowana, albo kraj czeka rozbiór przez sąsiadów. Wniosek pod głosowanie przedstawił w końcu przewodniczący Sejmu Słowackiego, Martin Sokol, mówiąc: kraj słowacki ogłasza się samodzielnym i niezależnym państwem słowackim. Sejm kraju słowackiego przekształca się w Sejm ustawodawczy państwa słowackiego. Było kilka minut po godzinie 12, gdy głosowanie nad tym projektem się skończyło, a Słowacja ogłosiła niepodległość. Następnego dnia, 15 marca, Hitler najechał Pragę i zlikwidował państwo czechosłowackie. W jego miejsce powołano protektorat Czech i Moraw, będący pod totalną kontrolą Niemców. We wschodniej części dawnego państwa powstała niepodległa Słowacja. Premierem Słowacji został nie kto inny jak Józef Tiso. Mapa Europy zmieniła się kolejny raz. Państwo czechosłowackie przestało istnieć. Kilka dni po upadku Czechosłowacji ksiądz Tiso i Słowacy musieli pozbyć się złudzeń, gdy Hitler podczas spotkania z księdzem we Wiedniu przedstawił swoje oczekiwania wobec Słowacji. Niemcy mieli gwarantować jej granice oraz bezpieczeństwo. Słowa te oznaczały nic innego jak odebranie Słowacji suwerenności, a kraj stał się marionetką Niemiec. Rozdział drugi. Ku wojnie. 23 marca 1939 roku Słowacja i Niemcy podpisały umowę, w oparciu o którą nowe państwo miało prowadzić swoją politykę zagraniczną, wojskową i gospodarczą w zgodzie z interesem Rzeszy. Mniej więcej w tym samym czasie część terenów Słowacji odebrali Węgrzy, dochodząc do granicy z Polską, co nad Wisłą przyjęto z zadowoleniem. Doszło do kilkudniowej wymiany ognia między Słowakami a Węgrami, zginęło kilkadziesiąt osób, ale korekta granicy na rzecz Węgier się dokonała. Niemcy, mający być gwarantem słowackich granic, nie reagowali, byli o wszystkim uprzedzeni przez Węgrów. W całym tym zamieszaniu zwycięzca był więc tylko jeden i to on rozdawał karty. W maju państwo słowackie zostało uznane przez Wielką Brytanię, w lipcu przez Francję. Mniej więcej wtedy doszło do pewnych zmian ustrojowych. Nadano oficjalną nazwę państwa – Republika Słowacka. Parlament na prezydenta wybrał księdza Józefa Tiso. Premierem został Wojtek Tuka. Tiso cieszył się w kraju popularnością i autorytetem. Trudno było jednak nie zauważyć, że ze Słowacją dzieje się coś złego. Gdy prezydent w dniu zaprzysiężenia przejeżdżał przez ulice stolicy, wzdłuż ulic stali umundurowani bojówkarze Gwardii Chlinki, wyciągając ramiona w hitlerowskim pozdrowieniu. W maju 1939 roku Niemcy weszli na drogę konfrontacji z Polską. Hitler rozpoczął przygotowania do wojny. W wojnie tej swoją rolę miała też odegrać Słowacja. Słowacy nie mogli Polakom zapomnieć, że u schyłku 1938 roku Rzeczpospolita zmusiła ich do oddania kilku przygranicznych wsi ze Spiszem i Orawą. To tereny, które widzicie teraz na mapie, oznaczone czerwonym kolorem. Było to niezbyt rozsądne posunięcie rządu polskiego i kompletnie zepsuło relacje ze Słowakami. Antypolskie nastroje skutecznie podsycali Niemcy. Tiso i jego współpracownicy nie mieli specjalnych sentymentów, by nie stanąć po stronie Rzeszy w wojnie z Polską. Atmosfera wojny wzrastała z każdym tygodniem. Słowacja musiała podjąć kluczową decyzję. Zapadła ona w lipcu 1939 roku. Rozdział trzeci. Nazyfikacja kraju. Słowacja od czerwca do lipca 1939 roku mnożyła akty wierności, lojalności, zaufania i wręcz wierno-poddańczej miłości do Rzeszy Niemieckiej i do kanclerza Adolfa Hitlera. To słowa historyka, profesora Tadeusza Trajdosa i nie ma w nich przesady. Służalczość wobec Hitlera wpisana została w fundament państwa słowackiego, nawet wtedy, gdy niektórzy politycy w Bratysławie myśleli, że jest inaczej. Słowacja po ogłoszeniu niepodległości od początku dawała do zrozumienia, że ideologicznie blisko jej będzie do III Rzeszy. Pod tym względem Słowacy poczynili nie lada postępy i to w zaledwie kilka miesięcy. W państwie rządziła jedna partia, Słowacka Partia Ludowa Chwili. Słowacka Partia Jedności Narodowej. Przedstawiciele innych ugrupowań zostali zmuszeni do zmiany barw partyjnych albo udania się na polityczną emigrację. Nieodłącznym krajobrazem słowackich ulic była od czasu niepodległości Gwardia Chlinki. Po wybuchu wojny otrzymała ona nawet uprawnienia policji pomocniczej. Wygląd członków tej organizacji nasuwał jednoznaczne skojarzenia z niemieckimi SS i SA. Słowacy stosowali nawet podobną symbolikę. Znakiem rozpoznawczym Gwardii Chlinki był dwuramienny krzyż, który działacze partii oraz gwardii nosili na opaskach na mundurach. Tu widzicie podstarzałego Wojtecha Tukę podczas jednego z wieców partyjnych, który ma na sobie cały komplet umundurowania. Słowacy nie zrezygnowali też z typowego dla nazistów pozdrowienia prawą ręką, z tym, że zamiast nazistowskiego Heil Hitler wykrzykiwali po słowacku na straż. W kraju wydawano nawet specjalne instrukcje, jak i kiedy pozdrowienia używać, a gest ten wprowadzono po to, by, cytując za Andrzejem Krawczykiem, demonstrować przynależność Słowaków do aryjskiej cywilizacji oraz aby był symbolem dynamiki narodowego socjalizmu. Powstawały organizacje młodzieżowe wzorowane na Hitlerjugend i BDM. Podobnie było z terminem Führer, który znalazł swój odpowiednik w postaci słowa wodca. To nie do końca logiczne naśladownictwo nie miało w wielu aspektach podstaw ustrojowych i ideologicznych na Słowacji. W kraju tym doszło bowiem do totalnej mieszanki wielu różnych doktryn, nawet tych sprzecznych ze sobą. Słowaccy politycy potrafili więc łączyć ze sobą chrześcijaństwo i nazizm, socjalizm i klerykalizm. Czerpali z faszyzmu, antysemityzmu i nacjonalizmu. Ciekawie postrzegano tę ostatnią ideologię. Otóż Słowacy duży nacisk kładli na tak zwaną swojskość i na każdym kroku podkreślali wyjątkowość słowackich krajobrazów, potraw czy urody miejscowych dziewcząt. Najwięcej kontrowersji, nawet dzisiaj, budziła jednak postawa Józefa Tiso. Jak człowiekowi, który był duchownym, udało się połączyć katolicyzm z nazizmem? Historykom trudno jest to spójnie wyjaśnić, bo z jednej strony Tiso gloryfikował moralność chrześcijańską, ale z drugiej twierdził, że z miłości do bliźniego, jak i do siebie samego, należy zwalczać Żydów, którzy są niczym pasożyty. W jednym z przemówień Tiso starał się pokrętnie tłumaczyć to swoim rodakom. Miłość do siebie jest nakazem boskim, a ta miłość do siebie rozkazuje mi, abym odsunął od siebie wszystko, co mi szkodzi, co zagraża mojemu życiu. A że dla Słowaka żydowski żywioł zawsze był zagrożeniem życia, to nie trzeba nikogo przekonywać. To, że to właśnie Tiso był liderem tzw. Nowej Słowacji, stworzyła dla wrogów nazizmu i faszyzmu okazję do kreślenia prześmiewczych określeń na ten dziwny ustrój panujący na Słowacji. Nie brakowało więc ukuwania złośliwych terminów, że na Słowacji panuje tzw. klerofaszyzm, a kraj przypomina Republikę Proboszczów. Sam Tiso być może nie do końca identyfikował się z nazizmem, jemu samemu może bliżej było do faszyzmu, ale Tiso jako prezydent reprezentował środowisko, które wcale nie ukrywało inspiracji nazizmem. O wiele bardziej wyrywni w naśladowaniu Niemców byli członkowie Gwardii Chlinki oraz premier kraju, Wojtek Tuka, który za każdym razem donosił Niemcom, że Tiso jest za mało nazistowski i że raczej bliżej mu do konserwatywnego katolicyzmu opartego na państwie korporacyjnym. Niezależnie od wewnętrznych Sobolu w tym małym państwie II wojna światowa zbliżała się nieubłaganie, a Słowacja w pierwszym jej etapie miała odegrać istotną rolę. Rozdział 4. Wojna przeciwko Polsce. Szykujący się do ataku na Polskę Hitler zdecydował się zawrzeć ze Słowakami układ. Słowacy wezmą udział w inwazji, w zamian otrzymają tereny odebrane przez Rzeczpospolitą w listopadzie 1938 roku. Padła również propozycja, by w zamian za wysiłek wojenny Słowacja zajęła również Zakopane. Biorący udział w tajnych pertraktacjach Józef Tiso odmówił, twierdząc, że w Zakopanem nie ma ludności słowackiej, a jego kraj zadowoli się odzyskaniem straconych wiosek zagrabionych przez Polskę. To, co warto tutaj zaznaczyć, to fakt, że Józef Tiso wprawdzie zadeklarował udział Słowacji w wojnie przeciwko Polsce u boku Rzeszy, ale tylko na terenach historycznie związanych ze Słowacją. Słowacy mieli po prostu odebrać ziemie, które uważali za własne, i na tym ich kład wojennych miał się zakończyć. Z drugiej strony ważna jest jeszcze jedna kwestia. Otóż Tiso i jego współpracownicy napędzili całą antypolską propagandę na Słowacji. Gdy dochodziło do antysemickich zamieszek, wygłaszano też hasła antypolskie, a co najważniejsze, zezwolono niemieckim oddziałom wojskowym na wkroczenie na teren Republiki, gdzie tworzyli oni centra logistyczne oraz magazyny z bronią, a to już była wyraźna i cenna pomoc udzielona III Rzeszy. W Słowacji ogłoszono mobilizację. Ostatnie dni sierpnia to gorączkowe przygotowania gotowości bojowej. Historyk zajmujący się dziejami Słowacji, Andrzej Krawczyk, podawał, że Słowacy zmobilizowali około 120 tysięcy żołnierzy, co było największym militarnym wysiłkiem w historii tego kraju. Na granicy z Polską ulokowano 3 dywizje, liczące ponad 50 tysięcy żołnierzy. 1 września o 5 nad ranem pierwsza z nich zajęła Bukowinę Tatrzańską praktycznie bez oporu. Słowacy szybko zajęli okoliczne wsie. Nie dochodziło tam do wymiany ognia, gdyż polskie wojska tam nie stacjonowały. Z czasem dochodziło jednak do starć z Polską Strażą Graniczną. Słowacka pierwsza dywizja dotarła do Zakopanego i na tym jej szlak bojowy się zakończył. Już po 8 dniach wojny spora część z tych żołnierzy wróciła na Słowację. Pozostałe jednostki zajęły tereny na głębokości około 60 km w okolicach takich miejscowości jak Jasło, Krosno czy Sanok, tocząc po drodze pojedyncze potyczki z polskimi żołnierzami. Niemcy starali się wykorzystać wojska słowackie na tyle, na ile się dało. Stąd ich zaangażowanie w takich miastach jak choćby Zakopane. To w tym mieście Słowacy zaciągnęli warty honorowe oraz uświęcili swoje zwycięstwo, defilując razem z Niemcami, by następnie wycofać się z miasta. Straty Słowaków nie budziły specjalnej trwogi. Andrzej Krawczyk, który badał szeroko ten temat, pisał, że były wręcz niewielkie. O niewielkim wysiłku wojennym Słowacji świadczy fakt, że w kampanii w Polsce słowacka armia straciła jedynie 24 żołnierzy. W tym, jak zapisano sumiennie w wojskowej dokumentacji, jednego, którego kopnął nieszczęśliwie koń na postoju jeszcze 30 sierpnia, jednego, którego postrzelił niechcący kolega, jednego, który popełnił samobójstwo i kilka ofiar wypadków. Czy z tego powodu powinniśmy umniejszać rolę, jaką Słowacja odegrała w wojnie z Polską? Zdecydowanie nie. Kraj ten ułatwiał Niemcom dokonywanie inwazji na Rzeczpospolitą z własnego terytorium. Pomagał w niezbędnej logistyce. Co więcej, Słowacy w wyniku wojny zatrzymali około 1300 polskich jeńców, z których około 1200 oddali w ręce Niemców. Polscy historycy w żadnym wypadku nie umniejszają rozmiarów tej agresji. Profesor Tadeusz Trajdos w rozmowie dla Polskiego Radia na temat słowackiej agresji mówił: było to wojowanie rzeczywiste, z licznymi ofiarami, bardzo brutalnie zachowywała się szczególnie żandarmeria słowacka. Wobec tej ludności administracja słowacka wykonała niezwykle brutalną, systematyczną akcję słowakizacyjną. Inny historyk, dr Dawid Golik, który badał atak Słowacji pod kątem wojskowym, w jednym z wywiadów mówił o tym, jak bardzo Słowacy ułatwili pracę Niemcom. To nie była wojna na niby i Słowacy nie uchylali się od wyznaczanych im zadań. Niemal na całym pograniczu wiązali rozciągnięte do granic możliwości oddziały Armii Karpaty. Na odcinku podhalańskim zaś pierwsza dywizja piechoty Janosik, aż do chwili zajęcia Nowego Sącza, osłaniała lewe skrzydło niemieckiej drugiej dywizji górskiej. Niemcy nie musieli więc marnować swoich sił na dozorowanie długich dolin beskidzkich. Dla żołnierzy Wehrmachtu był to więc wartościowy sojusznik, z kolei dla obrońców groźny przeciwnik, który nie cofał się nawet przed walką na bagnety. Ponieważ Słowacja nie posiadała zbytnio militarnych tradycji, to odbicie tych kilku wiosek z pogranicza polsko-słowackiego urosło w Bratysławie do niemal mitu założycielskiego nowej armii. Tiso nakazał nawet wybić specjalne odznaczenia z okazji walk z Polakami, a osobiste podziękowania dla księdza nadesłał też Adolf Hitler, który obiecał też odznaczyć trzech najważniejszych dowódców słowackich niemieckimi krzyżami żelaznymi. Wszystko to zakrawało na ironię, ale Tiso naprawdę traktował całe wydarzenie bardzo poważnie, choć zdawał się nie dostrzegać, że wojna z Polską nie była popierana przez naród słowacki. Wielu Słowaków zachowało godną postawę. Największym heroizmem wykazał się jednak ambasador Słowacji w Polsce, Ladisław Szatmári. Już na początku wojny w liście do polskiego ministra spraw zagranicznych, Józefa Becka, określił słowacką agresję mianem hańby, a 2 września wygłosił przez polskie radio taką oto odezwę do swoich rodaków. To nasza powinność, abyśmy w tej doniosłej chwili stanęli u boku narodu, który walczy za najwyższe ideały ludzkości. Nie możemy podążać za polityką, która musi zhańbić synów narodu słowackiego. Po klęsce Rzeczpospolitej Słowacy dopięli swego. Spisz i Orawa wróciły na Słowację. Niemcy obdarowali swoich sojuszników dodatkowo kilkoma jeszcze małymi miejscowościami z dawnego powiatu nowotarskiego. Łącznie było to niecałe 800 km² z niecałymi 35 tysiącami ludzi. Tak zakończył się pierwszy epizod wojny w wykonaniu Słowacji. Ale dla księdza Tiso oraz mieszkańców tego zaledwie 2,5-milionowego narodu był to dopiero początek udziału w wielkiej grze, w której karty rozdawał Hitler, a dla Słowacji miał on już przewidzianą rolę.